środku dnia.
500 zakażeń koronawirusem w Poznaniu i powiecie, w skali kraju drugi dzień powyżej 15 tysięcy. Czy służba zdrowia jest przygotowana na kolejną falę zachorowań? Czy my poważnie też traktujemy zagrożenia i stosujemy środki ostrożności, takie jak maseczki i dezynfekcja rąk? Szpitale coraz bardziej obłożone chorymi. Od wtorku na poznańskich targach wznowił działalność szpital tymczasowy. W naszym studiu profesor Szczepan Cofta, naczelny lekarz szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa.
Chciałem się pana zapytać, ile jest osób w tej chwili w szpitalu tymczasowym?
W szpitalu tymczasowym na 56 łóżkach internistycznych jest tylu samo pacjentów, a więc jesteśmy wypełnieni po brzegi. Na szczęście przebieg schorzenia nie jest tak dramatyczny u większości pacjentów, że 10 łóżek intensywnej terapii, spośród nich 9 jest wolnych. Także te łóżka są do dyspozycji, nikomu nie życzymy i cieszylibyśmy się, gdyby one nie były zajęte. Ale taka rezerwa jest. Nie ukrywam, że szpital otwierany we wtorek rano 8 wypełni się dokładnie w ciągu 48 godzin. Jesteśmy pod wrażeniem olbrzymie, bardzo burzliwego rozwoju i sam jako współodpowiedzialny za ten szpital już też w państwa obecności dziękuję całemu zespołowi medycznemu, który przyjmował dziesiątki pacjentów. Od zera były dwie młode lekarki, które w poprzednią noc w ciągu 12 godzin przyjęły 27 pacjentów. Pacjenci ci, oni nie wymagają na szczęście intensywnej terapii, ale w gronie 56 pacjentów 27 osób jest obłożnie chorych. Czy takich, które wymagają ekstremalnej opieki pielęgniarskiej, opiekuńczej, sanitariuszy.
Czy to są tak zwane choroby towarzyszące? To z tego wynika? Czy właśnie koronawirus takie?
Tak, bezwzględnie dominują. Jesteśmy zdziwieni. Osoby starsze, osoby, które mają choroby współistniejące, otyłość, cukrzyca, niewydolność serca. I ten rys pacjentów jest taki na pierwszy rzut oka w tym drugim wydaniu, bo drugi raz chodzimy do tej samej rzeki w szpitalu tymczasowym. Wydaje się to, oczywiście porównamy statystycznie, ale że pacjenci są nieco starsi, pacjenci, którzy mają choroby współistniejące. W 2/3 są to osoby niezaszczepione, w 1/3 osoby zaszczepione, ale z chorobami współistniejącymi i na szczęście też ich stan jest lepszy, jak się wydaje, globalnie niż osób niezaszczepionych.
A to trochę, to co pan mówi, to jest jakby wbrew tym informacjom, które były, że delta dotyka bardziej młodszych niż starszych.
Jeśli chodzi o generalnie o populację, to pewnie to jest racją, tylko że osoby młode stosunkowo rzadko wymagają hospitalizacji. Odbyłem wizytę przed 2 godzinami w szpitalu, odwiedzając pacjentów i z zespołem lekarskim doglądając ich, to dominują osoby starsze bezwzględnie. Są osoby młode, pojedyncze, ale średnia wieku na targach w maju i kwietniu ubiegłego roku to było 56-57 lat. Pierwszych z zaliczonych 20 pacjentów, że jest to około 6-7 lat, o 7 lat więcej.
Czyli znowu starsi.
Tak jest.
Będą. Proszę Państwa, za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz jeszcze zajrzyjmy, jak to wygląda w terenie. Przemysław Stochaj był 2 dni temu w Czarnkowie w szpitalu powiatowym.
Pacjent, który został przyjęty z Leszna, 29 lat, niezaszczepiony. Na przykład z izby przyjęć z Przybyszewskiego w Poznaniu. Pacjent 47 lat, także niezaszczepiony. Bożena Sadowska, dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. Następuje zwyżka fali, no i brakuje miejsc w szpitalach.
Większość pacjentów niestety
jest niezaszczepionych. Na chwilę obecną zaszczepionych w naszym szpitalu, które musieli być poddani hospitalizacji, jest to 4 pacjentów.
Dziwi to panią?
Nie. Ich odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie są zaszczepieni, nie, bo nie.
A sytuacja, rozumiem, jest coraz gorsza.
Jest coraz gorsza, dlatego te kolejne zwiększenie u nas o 15 miejsc od dzisiaj i myślę, że się do końca tygodnia to zapełni.
Podobnie wygląda też na innych oddziałach covidowych w Wielkopolsce.
Sukcesywnie po każdorazowym wypisie pacjenta na oddziale covidowym, no oddział z powrotem się zapełni.
Mówi dyrektor szpitala w Międzychodzie Bartosz Grobelny.
Na 21 łóżek plus 4 respiratory aktualnie mamy 90% zajętych łóżek. Też 90% osób, które hospitalizujemy, to są osoby niezaszczepione.
To jednak nie nie powinno nikogo dziwić.
Tego typu doniesienia mamy z całego kraju.
Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, lekarz Artur de Rossier.
Że zdecydowana większość osób, które w tej chwili chorują ciężko i są hospitalizowane, czy wymagają respiratorów, to są osoby, które są niezaszczepione. Dla mnie cały czas jest zaskoczeniem, dlaczego te osoby jeszcze nie decydują się na szczepienie.
Często osoby te mówią, że zostały zmanipulowane i drugi raz, jak tylko będą miały okazję, to się zaszczepią. Chyba dopiero jak ta choroba zajrzy w oczy jednej czy drugiej osoby, tym bardziej, że to są osoby stosunkowo młode, to dopiero te osoby decydują się na szczepienie.
Też tak wygląda, że właśnie ci niezaszczepieni, tak jak pan powiedział, no są poważniej chorzy niż zaszczepieni, bo zaszczepieni, dodajmy, no też chorują, bo też słyszymy, że pojawiają się w szpitalach.
Oczywiście, że tak. Ale proszę zwrócić uwagę, tak jest przy każdym szczepieniu. Także kiedy jeszcze nie było ery pandemii, mówiliśmy o szczepieniach przeciwko grypie, to też mówiliśmy o tym, to nie jest tak, że zaszczepienie chroni cię na 100% przed zachorowaniem, ale jeżeli zachorujesz, to przechorowanie będzie zdecydowanie łagodniejsze. W przypadku COVID-19 jest sytuacja zupełnie analogiczna.
Choć to nadal nie wszystkich przekonuje.
Ja nie jestem szczepiona.
Ja też nie szczepiłam się.
Na razie nie mam zamiaru.
Jak nie jestem zmuszona, to nie będę się szczepić.
Ale obawia się pani czegoś?
Nie.
No bo część osób właśnie mówi, że się obawia tych powikłań po szczepieniu.
No najbardziej, bo słyszałam różne opinie.
Że może coś się stać po szczepieniu?
Tak.
Nie ma się czego obawiać. Nie ma jakichś masywnych, ogromnej ilości zgłaszanych odczynów poszczepiennych. Tak jak rozmawiamy z osobami, które były szczepione 2-3-krotnie, one mówią tak, no miałem ból ramienia, może jakiś tam stan podgorączkowy, więc nawet jeżeli występowały jakiekolwiek objawy, to były one objawami drobnymi, natomiast co otrzymujemy w zamian? Otrzymujemy ochronę przed wirusem.
Czy podobnie jest w szpitalu tymczasowym? Mówi pan, że 1/3 osób, które przybywają, to są osoby, które są zaszczepione, to są osoby starsze, mówił pan także. Czy ten przebieg u tych zaszczepionych rzeczywiście jest łagodniejszy?
Tak, analizowaliśmy przebieg u osób zaszczepionych i niezaszczepionych i rzeczywiście jest różnica istotna. Mianowicie wśród osób zaszczepionych wczoraj była jedna tylko osoba, która wymagała bardziej intensywnej klonoterapii, a większość zaszczepionych to jest kwestia opieki wnikliwej, też korekty jakiejś medycznej, ale ze względu na choroby współistniejące. I też udało się 3 osoby, które akurat były zaszczepione, które były w dobrym stanie, już udało się te osoby wypisać.
Po 3 dniach.
Także nawet następnego dnia. Także staramy się, żeby pobyty były bardzo krótkie, żeby ta dynamika przebywania była możliwie... Wiadomo, że przestrzeń targowa nie jest idealną przestrzenią do funkcjonowania. Jest huk wentylatorów, jest obca przestrzeń, ale mimo wszystko muszę z całą mocą powiedzieć, że personel medyczny próbuje mimo tych polowych warunków, bo ten szpital nie jest stworzony do bycia szpitalem, te hale targowe nie są stworzone do bycia szpitalem, to jednak, żeby pacjenci nie czuli się opuszczeni, żeby też mają w większości kontakt z rodziną telefoniczne. Oczywiście obowiązuje zakaz odwiedzin, ale w sytuacjach absolutnie szczególnych nie jest to do końca wykluczone też. Staramy się, żeby opieka nad pacjentami była w miarę możliwa. Wiem, że zespoły medyczne, lekarskie, pielęgniarskie są trochę zmęczone jeszcze po okresie 5 miesięcy funkcjonowania szpitala tymczasowego od początku lutego do lipca. Ale robimy, co możemy.
Panie doktorze, jak to wygląda w tej chwili? Mówi pan, że właściwie szpital tymczasowy jest wypełniony, a my dzisiaj mamy kolejne 15 tysięcy. Można się spodziewać, że przez weekend te karetki będą dowozić kolejnych pacjentów. Gdzie oni trafią?
Na szczęście zabezpieczenie w Wielkopolsce jest zapewnione. Z tego, co wiem, to wczoraj zostało otwartych kolejnych 70 łóżek internistycznych dla pacjentów covidowych. Dzisiaj około 50 niemalże też w różnych częściach Wielkopolski. Myślę, że tak jak bezwzględnie to muszę z odpowiedzialnością powiedzieć, tak jak służba zdrowia na wiosnę zdała egzamin ze swojej sprawności odnośnie pacjentów covidowych, myślę, że ruchy osób zarządzających są na tyle wyprzedzające, że nie powinno, nie trzeba się bać, nie powinno zabraknąć łóżek covidowych w Wielkopolsce.
Sytuacja, że zabraknie, natomiast są takie sytuacje, jak słyszeliśmy tutaj w relacji z Czarnkowa, że pacjenci na przykład Izby Przyjęć w Poznaniu trafiają właśnie do szpitala w Czarnkowie, czyli tam, gdzie są wolne łóżka, tam ci pacjenci są wożeni w tym momencie.
Faktem jest, że pewną trudnością może być trafienie do szpitala, czy w Czarnkowie, czy w Słupcy, czy w Chodzieży. Tutaj racjonalne są decyzje podejmowane odnośnie lokalizacji oddziałów covidowych. One muszą uwzględniać specyfikę infrastruktury szpitalnej, która jest za to przeznaczona, a też dostępność zespołów ludzkich. Nie mogę nie wyrazić tego, że dostępność zespołów ludzkich, lekarskich, pielęgniarsko-opiekuńczych jest czymś, co jest limitowane, co nie jest żadną winą ostatnich miesięcy czy lat. To jest pewnym ciężarem, który nosimy w związku z 30-letnim, 25-letnim, 40-letnim pewnym takim zaniechaniem związanym z brakiem perspektywicznego rozwoju kadry medycznej.
Czyli takiej poważnej reformy służby zdrowia po 89 roku zabrakło, panie profesorze?
Była ona. Ona absolutnie obarczyła i bardzo dobrze, że zaangażowała kapitalne grono lekarzy rodzinnych, którzy podjęli i muszą podejmować podstawową odpowiedzialność za system opieki zdrowotnej. Gdzieś też rozmyło się zupełnie na zasadzie kolejnych ustępstw i dyskusji, które troszeczkę rozbijały ten system. Jesteśmy w bardzo trudnym momencie funkcjonowania służby zdrowia, ale jedno powiem. Na pewno na wiosnę sobie daliśmy radę. Teraz musimy dać sobie radę. Tylko jest to drugi zryw przy bardziej zmęczonych zespołach medycznych. Nie ukrywam, że nawet tym razem, gdy otwieramy po raz drugi szpital, mniejsze problemy są z kadrą pielęgniarską, opiekuńczą. Formujemy lekarzy, gdyby nas tutaj słuchali też w Poznaniu, w Wielkopolsce, jacyś lekarze, którzy chcieliby podjąć służbę w szpitalu tymczasowym, to zapraszamy. Jest otwartość w tym względzie. Potrzebujemy, jeśli chcemy uruchamiać następne moduły, absolutnie w zależności od tego, ile to będzie modułów, 20, 30, 40 lekarzy. Myślę, że jako środowisko medyczne wskrzesimy w sobie tę wolę wspomożenia w sytuacji szczególnej, sytuacji trudnej. Dzisiaj też i szef Izby Lekarskiej, pan dr Artur de Rozier oraz szefowa Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, pani dr Polcyn Nowak, Livia i też ja osobiście podpisaliśmy taki apel z prośbą o taki alert, o zryw lekarzy, którzy przybyliby też z ocieczą do szpitala tymczasowego. Mogę powiedzieć, że jestem tutaj będąc na linii w tej chwili. Działają na przykład na oddziale internistycznym trzy dzielne osoby, trzech lekarzy. Rozmawiałem na chwilę przed wejściem tutaj do studia, na każdego przypada 17 pacjentów. Jest to olbrzymi wysiłek, 12 godzin w strefie brudnej, wysiłek ponad siłę, mimo że to są młode osoby.
Panie doktorze, czy pan by zaapelował do rządu, aby zostały wprowadzone jakieś obostrzenia, które przyhamowałyby wzrost tych zakażeń? Bo takiego wzrostu, mam na myśli przyrost z dnia na dzień tak naprawdę, jeszcze nie mieliśmy. Były te wzrosty bardziej takie liniowe do góry, natomiast w tej chwili to jest rzeczywiście 5 tysięcy, 8 tysięcy, 12, 15. W tej chwili, w przyszłym tygodniu może 20 przekroczyć i to są już takie dawki pacjentów, które mogą zablokować szpitale.
Tak, znaczy tutaj nie mamy czasu, nie mamy czasu, szkoda, a my apelowaliśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu, ruszamy na szczepienia. Proszę wyobrazić sobie, że największy w Wielkopolsce punkt szczepień na Targach Poznańskich, który ma przepustowość 5 tysięcy szczepień dziennie, jest wykorzystany w tej chwili także 3 razy w tygodniu, czy 2 razy w tygodniu, po 3 godziny, 4 godziny czynne.
Panie doktorze, to będą te osoby, które już się zaszczepiły tymi dwoma dawkami. Teraz będzie, to będą trzecia mogli dawka, przyjąć. A ci, którzy się nie zaszczepili,
w tej chwili mamy... Też, na pierwsze dawki też przyjmujemy pacjentów.
Ale
to,
przychodzą, są rzeczywiście chętni?
Małe grona, jeżeli dzisiaj jest piątek, zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę, między 16 a 19, nawet od ręki szczepimy.
Po 6 miesiącach,
ale szczepili też pierwsze szczepienia. Jeżeli do kogoś to jest pierwsze szczepienie, no to też zapraszamy.
Też w ciemno można przyjść.
Można przyjść nawet w ciemno. Natomiast generalnie zachowanie dystansu społecznego jest podstawą. Dezynfekcja rąk, też noszenie maseczek w miejscach publicznych. Jeśli nawet budzi pewne kontrowersje, to ono zmniejsza ryzyko transmisji. Są na to dowody, mimo tego, że próbuje się to kontestować. Zachowania takie, podstawowe warunki, o których wymieniłem. po pierwsze maseczki, po drugie dystans, po trzecie dezynfekcja rąk.
Ale to wszystko, panie doktorze, to wszystko teoretycznie jest, bo przecież są rozporządzenia dotyczące maseczek, dotyczące dystansu społecznego, tylko że jak wczoraj byłem w Biedronce, to połowa ludzi nie miała maseczek, mimo że informacje, które są w tej chwili, są trochę jednak alarmujące.
Rozmyła się dyscyplina społeczna, może zmęczenie, kwestia, ale tutaj przewrócenie takiej czujności w tym względzie jest podstawą, podstawą zapobieżenia transmisji. Nie wiem dlaczego, trudno powiedzieć, trudno radzić rządzącym, jakiego typu restrykcje powinny być wprowadzone. Na pewno w miejscach publicznych typu sklepy, przestrzenie publiczne powinna być restrykcyjność bezwzględnie większa jako pierwszy element i pierwszy postulat postępowania.
Czyli sanepid i policja powinny poważnie podejść do tego.
Nie lubimy tego, ale oczywiście my się musimy utorować drogę do bardziej restrykcyjnych działań. To jest pierwszy, wydaje mi się, pierwszy punkt postępowania. Chociażby nawet sklepy, stacje benzynowe, restrykcyjność dotycząca maseczek, absolutnie tak.
Ale to my tak sobie rozmawiamy, panie doktorze. Wie pan, że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej i teraz jest pytanie, dokąd sięgnie ta krzywa, która w tej chwili zatrzymała się na 15 tysiącach. Dzisiaj przynajmniej mamy dokładnie, proszę państwa, tych przypadków właśnie ponad 15 tysięcy. Najwięcej jest ciągle w Mazowieckim, ponad 3 tysiące, lubelskie 2 tysiące, śląskie i wielkopolskie po 1000, czyli zaczyna u nas też przyrastać, bo przez długi czas Wielkopolska była w takim ogonie, można by powiedzieć.
Tak, ale mimo wszystko sytuacja u nas jest lepsza, tutaj bezwzględnie niż w innych częściach kraju. To dobrze o nas świadczy, ale można by było jeszcze więcej, gdyby ta... jeszcze przed tygodniem to była, tak jak Wielkopolska stanowi 1/10 populacji ogólnopolskiej około, no to było 5% zakażeń, w tej chwili jest 7-8, czyli coś drgnęło w sposób niekorzystny w Wielkopolsce.
Tak, panie doktorze, skoro 52% osób w Polsce jest zaszczepionych, bo w tej chwili taka jest mniej więcej to liczba, no i teraz dlaczego jest druga fala? Mówiąc krótko, że połowa ludzi właściwie nie powinna tutaj mieć problemu z koronawirusem, a mimo to jest tak bardzo wysoki poziom zachorowań teraz.
To znaczy tutaj czynniki związane ze zmianami okołorocznymi. Absolutnie posunięcie się z naszej złotej polskiej jesieni nieco dalej, stopniowo ku zimie. Wiadomo, że zmiany temperaturowe sprzyjają infekcjom układu oddechowego. Tutaj wiemy, że u dzieci są też infekcje wirusami RSV. Tutaj warto byłoby zachęcać. Grypa to jest dopiero styczeń, luty, marzec. Ale wiem, że z dostępnością jest dostępnością jest dramatycznie. Ale też dlatego, że więcej osób chciałoby się zaszczepić. Także po prostu drgnęło już. Muszę powiedzieć, że nawet w szpitalach do tej pory, gdy szczepiło się około 10-12 osób, procent personelu, w tej chwili to jest 40-50. Także nawet szczepienia przeciwko grypie też zyskały na docenieniu przez personel medyczny. Jako jeszcze przykład, jeśli mogę, bardzo budujący wypowiedzieć, że tak jak w przypadku grypy szczepi się 40-50% z personelu medycznego, chociażby Szpitala Klinicznego Przemienia Pańskiego, to dyscyplina szczepień wśród medyków jest ekstremalnie duża.
Mówimy o szczepieniach.
O trzeciej dawce szczepień w COVID. I dyscyplina jednak medycy, widząc sytuację epidemiologiczną, ale wiedząc, co można zrobić, by uniknąć, to jednak poddali się trzeciej dawce.
Czy pan się już zaszczepił? Trzecią dawką?
Tak, oczywiście tak.
Ale to niech pan powie, bo bardzo często słyszę, tutaj nawet słuchacze dzwonią, że lekarze się tak naprawdę nie szczepią i mówią, że to jest tak tylko, żeby ludzie się pozaszczepili, a oni się nie szczepią, bo to nie wiadomo, co to jest.
Oczywiście są też sceptycy wśród lekarzy, ale bezwzględnie powyżej 94% personelu lekarskiego, przynajmniej w szpitalach naszych, w Szpitalu Klinicznym Przemienia Pańskiego, w Szpitalu Heliodora Święcickiego, to są osoby zaszczepione i tylko u marginesu personelu lekarskiego są wątpliwości. Oczywiście trzeba z całym szacunkiem podchodzić do wszelkich głosów związanych z jakimiś długofalowymi efektami szczepień niekorzystnymi. Tylko w obliczu tego, gdy widzimy, ja osobiście byłem świadkiem, pracując w szpitalu tymczasowym, około 160 zgonów pacjentów od lutego do lipca. Jest to choroba śmiertelna. Szczepienie nawet jeżeli się kontestuje w części, jeżeli nawet przy szczepieniu dojdzie do zachorowania kolejnego, to szansa uniknięcia ciężkiego przebiegu to jest 93%. Więc to jest po prostu olbrzymia korzyść, którą odnosi się ze szczepienia, mimo powątpiewania. Natomiast myślę, że szczepionki w podobnym mechanizmie działający w innych skorzeniach, one udowodniły, że generalnie zmieniły bieg ludzkości. I też tak jak część szczepień zmieniła bieg ludzkości, to także i szczepienia przeciwko koronawirusowi, one zmieniają przebieg pandemii, mimo rzeczywiście, tak jak pan mówi, sytuacja aury jesiennej, zimy, wirusy się czują lepiej w sytuacji w temperaturze 4, 6, 8 stopni. I też ważne jest, żebyśmy byli absolutnie dla wzmożenia odporności dobrze ubrani, żebyśmy byli w miarę możliwości dobrze odżywieni. No to czy jesteśmy zestresowani, czy nie, to nie od nas zależy. Ale chociażby, żebyśmy w miarę możliwości byli dobrze wyspani. Jest nawet korelacja dodatnia związana z niedoborami snu, ze złym wyspaniem, a infekcjami układu oddechowego i na to trzeba bezwzględnie zwracać uwagę. Dobre odżywienie, odpoczynek, dobre ubranie, założyć czapkę nawet teraz i szalik. I zachować spokój, nie stresując się na ile to możliwości.
Proszę Państwa, gdyby mieli Państwo pytanie, przypominam, naszym gościem jest profesor Szczepan Cofta, naczelny lekarz Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Pulmonolog, także w sprawach COVID-a wie bardzo dużo. 61865465. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, ja takie może poprzednie pytanie, nie wiem, czy wcześniej ktoś o tym mówił, odnośnie pandemii właśnie. Chociażby wczorajszy przykład, mecz Legii, tysiące ludzi na stadionie, żaden maseczki, żadna, że tak powiem, odległość, dystans i tak dalej.
Tak się we Włoszech chyba zaczęło, prawda? 2 lata temu niecałe.
Po prostu sam fakt, że tak powiem, stosowania się do pewnych zasad, które obowiązują przy takich chorobach czy epidemiach, jak to się mówi. I no ja po prostu... To jest głównym powodem. Wystarczy sobie poczytać o Chinach. Tam zeszły chyba 2 tygodnie temu miał być maraton. Było 100 osób chorych, maraton został zlikwidowany. Także tu jest przykład postępowania i dlatego jest tak, jak jest. I tak będzie dalej.
Ja sądzę, że tutaj restrykcje będą wprowadzone w najbliższych godzinach. Nie wiem, czy już jakieś mamy wieści dotyczące decyzji rządowych, ale to niestety w przypadku takich masowych imprez, no to zachorowania będą po 6, 5, 7 dniach. I rzeczywiście tutaj trudno przewidzieć, ale wydaje się, że restrykcyjność zaleceń ogólnokrajowych będzie, przynajmniej regionalnie, będzie wprowadzona.
Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję. Kolejny telefon, Radio Poznań, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, chciałabym tutaj prawie to samo powiedzieć, co mój przedmówca i tutaj pan doktor. No to jest wina rządu, przede wszystkim wina rządu. Proszę pana, jestem osobą dojeżdżającą codziennie do pracy i widzę, co się dzieje. I nie tylko młodzież, ale już ludzie w różnym wieku zaczynają dyskryminować w pociągu te osoby, które mają maseczki. A mianowicie widząc, że ktoś stoi w maseczce, znaczy, że kogoś szanuje i oczekuje tego szacunku od innych. Nie, parkuje mu się na plecach.
Tak, to jest kwestia szacunku, bo to jest odpowiedzialność nie tylko osobista za zachorowanie, ale też odpowiedzialność społeczna, tego dotycząca tych, z którymi się spotykamy.
Dokładnie. I później niestety są przeciążeni medycy i wszyscy oczywiście ganią medyków, tak, że oni są winni, oni wszystko, co robią, jest źle. Ale nikt nie ma pretensji do siebie. Nikt. Skrajny brak odpowiedzialności ludzi i skrajny w tym momencie uważam brak odpowiedzialności naszego rządu, który na siłę chce się przypodobać swoim pseudowyborcom. Dziękuję bardzo, pozdrawiam dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego dla medyków. Dziękuję, bardzo, do widzenia.
Dziękuję bardzo. W imieniu pana doktora również. Warto chyba jednak też wziąć pod uwagę, zanim kolejny telefon, jeszcze jedną rzecz, panie doktorze. Dzieci poniżej 12 roku życia jeszcze się nie mogą szczepić, więc też jest to ryzyko, że te dzieci są trochę bezbronne, mówiąc krótko, na przykład w komunikacji miejskiej.
Na szczęście
jeżeli nie zakładamy maseczek, to... No, jest to jakieś ryzyko? Dzieci, mówi pan pewnie, że tak nie
chorują na COVID. Na szczęście dzieci, przechorowania u nich są banalne.
Ale mamy RSV.
Natomiast mamy inne wirusy, które też wobec których jesteśmy bezbronni. Natomiast tutaj akurat dzieci są drogą transmisji. Gdy śledziliśmy zachorowania w naszych szpitalach w ostatnich dniach, które dotyczyły naszych pacjentów, okazuje się, że w większości były to zachorowania przywleczone przez pracowników szpitala, którzy znowuż zachorowali dzięki swoim dzieciom szkolnym. Mhm. Także ta transmisja w przypadku, myślę, że to w większości szpitali, ale tutaj w przypadku naszego szpitala bezwzględnie była transmisją przez od dzieci przez rodziców, pracowników służby zdrowia do pacjentów. Na szczęście pojedyncze zachorowania, ale też musimy być świadomi, że w tej chwili na taką walkę z epidemią zogniskowane są nie tylko oddziały covidowe, nie tylko szpital tymczasowy, ale takie ogniska covidu są w szpitalach. Stąd prosimy i apelujemy bardzo o olbrzymią restrykcyjność odnośnie odwiedzania pacjentów. Znaczy zachowujemy bezwzględnie prawo do odwiedzin pacjentów przy swoich bliskich, ale prosimy, by było ono ograniczone do osób, które absolutnie nie są chore, nie miały kontaktu z chorymi w ciągu ostatnich 2 tygodni. Najlepiej, jeżeli są osobami szczepionymi, jeżeli nie są szczepione, to muszą mieć wyniki testów, co najmniej antygenowych. Natomiast restrykcyjność w tym względzie musi być szczególna.
I kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie tutaj właśnie odnośnie... Pierwsze to może odnośnie maseczek, że możemy zaobserwować tą dyskusję już w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. I jakieś pół roku temu, rok temu mówiło się nam w mediach, że maseczka chroni przed zachorowaniem, że zabezpiecza nas.
W jakim stopniu?
To się okazuje zupełnie inna. Państwo mówicie, że maseczka ogranicza. I na tym kończy się prawda o maseczkach. I właśnie one ograniczają. Natomiast chciałbym teraz, żeby tutaj gość nasz powiedział, w jakim stopniu maseczki ograniczają przed zachorowaniem. I jakie są też negatywne skutki noszenia maseczek, o których się nie mówi, takie jak zatrucie dwutlenkiem węgla, niedotlenienie, które obniża naszą odporność i tak naprawdę szkodliwość noszenia maseczki jest dużo większa niż jej korzyści. Jest też wiele badań naukowych, które już zostały przytoczone, które mówią, że korzyść wynikająca z noszenia maseczki jest kilkuprocentowa, zwłaszcza z takich maseczek, jakie nam się zaleca do noszenia. I teraz drugie pytanie jest na temat testów PCR, które służą do diagnostyki koronawirusa i których sam autor twierdził, iż ten cel został stworzony tylko i wyłącznie w celach naukowych, a nie diagnostycznych. A naukowcy już przytaczają argumenty, które mówią, że test ten, zwiększona ilość cykli podczas testowania, praktycznie pokazuje bardzo wiele fałszywie pozytywnych wyników. I państwa audycje... Mam nadzieję, że wiele osób zniechęcą do szczepień, bo nie podajecie państwo rzetelnych danych na temat powikłań poszczepiennych i niepożądanych odczynów. Zgłaszanie odczynów poszczepiennych jest skrajnie trudne i biurokratycznie utrudnione, a powikłania poszczepienne po 2 tygodniach nawet nie są uwzględniane, które występują.
I znam powikłania? Słyszał pan jakieś powikłania?
Tak, słyszałem o powikłaniach. Słyszałem. Dobrze. Osoba znajoma, proszę panie redaktorze, na targach została w Poznaniu zaszczepiona młoda z powodu takiego, że rodzice do przedszkola nie mogli posłać dzieci i z takiego powodu się zaszczepili, bo mówi się, że szczepionka jest dobrowolną rzeczą, a to jest wcale nieprawda, bo są wywierane przymusy pośrednie i ta osoba, proszę pana, musiała mieć podaną adrenalinę i trafiła na SOR bezpośrednio po tym zastrzyku, osoba młoda. I nie było to oczywiście potraktowane jako niepożądany odczyn poszczepienny, proszę sobie wyobrazić. I znam takich sytuacji bardzo dużo i apelowałbym, żebyście państwo też dopuszczali inne głosy innych lekarzy.
No właśnie pan mówi tutaj i bardzo panu dziękujemy, bo pan profesor się musi ustosunkować do tych. Tutaj jest tak, tak wiele wątków, właśnie, że naprawdę...
Ale tak, 3 są chyba podstawowe. Natomiast z całym uszanowaniem i z olbrzymim szacunkiem, proszę, my też jako medycy pytamy. Wiemy, że w historii medycyny było trochę błędów, że... Natomiast rozpocznę od kontekstu związanego ze zdarzeniami niepożądanymi i z odczynami. Znaczy odpowiedzialność za zgłaszanie jest odpowiedzialnością, która spoczywa na medyku, który każdy prawa ma się też zgłosić, na medyku, który tego doświadczył, spotkał takiego pacjenta. I my prowadzimy rejestr tych zdarzeń, nawet w Szpitalu Przyjmienia Pańskiego, Zakład Farmakologii, Katedra Farmakologii Klinicznej się tym zajmuje. Potwierdzamy, że odczyny zgłoszone poszczepienne nie są istotne klinicznie, nie są...
Ale wstrząs, o którym mówił słuchacz...
To znaczy tak, mamy to doświadczenie 350 tysięcy zaszczepionych na targach, na tych 350 tysięcy osób adrenalina została użyta 2 razy. Nic nikomu się nie stało, po prostu nikt nie umarł z tego powodu, użyto adrenaliny, natomiast osoby dwie, u których to użyto, nie wymagały dłuższego pobytu w warunkach izby przyjęć niż 4 godziny. Więc jest to bezpieczne, krótkoterminowo. Mogę dyskutować, wszyscy medycy będą dyskutowali, jakie jest bezpieczeństwo szczepień długoterminowe. Nie wydaje się, żeby podobne mechanizmy działające szczepienia, żeby jakieś miały powikłania, ale no to jest kwestia wypracowania. Jedno wiem, że jeżeli spotykam się z 160 osobami, które umierają na oddziale intensywnej terapii w ciągu kilku miesięcy, widzimy, że jeżeli dzisiaj też rozmawiałem z pacjentką jedną, niezaszczepioną, mówi, panie doktorze, mówi, że też mi nie przemówili, że po prostu, że powinnam się zaszczepić. To są osobiste spotkania, które zmieniają trochę optykę działania. Gdyby wpuścić kogoś do takiego oddziału covidowego, gdzie dominują osoby niezaszczepione, to byłoby to ewidentne. Jeśli chodzi o test PCR, to jest narzędzie diagnostyczne. Nigdy żadne narzędzie diagnostyczne nie jest bezkrytycznie traktowane. Po to jest intelekt i decyzja medyczna, decyzja lekarska. Ja podejmuję decyzję o danym chorobie na podstawie wielu elementów.
No ale ci, którzy trafili tylko jednym z elementów do szpitala, to oni przeszli, rozumiem, testy, mieli pozytywne testy i mają objawy covidowe w tej chwili.
Absolutnie ciężkie objawy covidowe. Jeżeli ktoś, wiemy, że przecież mnóstwo COVID-u, która przychodzi bez spostrzeżenia, to są osoby, które nie mają żadnych objawów. To są osoby faktycznie zachorowujące. No to się masek, znaczy metodologia badania skutku masek jest rzeczywiście trudna. Logika wskazuje, że jakieś działanie ochronne powinny mieć, natomiast tutaj bezwzględnie, jeżeli to nawet jest 20-40%, to gra warta świeczki.
Ale to natomiast szkodzi zdrowiu? Bo to jest pulmonologia.
Jestem pulmonologiem. Nawet osoba z niewydolnością oddychania nie powinna być zwolniona z znoszenia maseczki. Tutaj jest tak, że ewakuacja dwutlenku węgla, który dokonuje się przez drogi oddechowe, jest skuteczna, jest 20-krotnie łatwiejsza niż pobieranie tlenu, więc to jest mechanizm bardzo prosty i bardzo skuteczny. Natomiast inne zatrucia, to jest absurd totalny. Osobiście uważam, jest część osób, które przychodzą z prośbą o to, żeby napisać mu usprawiedliwienia, że nie mogą maseczek nosić. Jest to totalny absurd, absolutnie.
Pani Kasiu, dzień dobry, prosimy krótkie pytanie.
Dzień dobry. Właściwie ja nie mam pytania, ja tylko chciałam skomentować, tam przed chwilą pani dzwoniła i tak tutaj mówiła, że to wina wszystkich. To mam pytanie do tej pani, czy jak ona na przykład idzie w tramwaju, widzi młodych ludzi, którzy nie noszą masek, czy ona w jakikolwiek sposób reaguje, bo ja ostatnio miałam przyjemność jechać tramwajem, a rzadko jeżdżę i przede wszystkim widzę, że młodzi ludzie nie noszą masek i nikt nie reaguje. Słyszę komunikaty płynące z głośników w tramwaju i nikt nie reaguje. Wszyscy myślę o osobach starszych. I myślę, że ta znieczulica po prostu to jest jakby skutek.
Pani Kasiu, ja myślę, że to może wynikać, przepraszam, że wejdę pani słowo, bo ja akurat dużo jeżdżę komunikacją miejską, z tego, że już sam nieraz widziałem sytuacje, w których bardzo w sposób
agresywnie,
niegrzeczny, bardzo ci starsi ludzie byli traktowani właśnie przez młodych ludzi. To więc, może dlatego.
Więc myślę, że ta pani, co tutaj mówiła, to należy najpierw zacząć od wychowania tych młodych ludzi i zachowywania
to już chyba za późno teraz.
To już jest chyba...
Tak, dziękujemy za taki twórczy głos. Sami reagujemy. To, co od nas zależy.
Dokładnie. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że myślę, że nie ma tutaj do tego pana, przed chwilą mówił o maseczkach, o tym jakby negatywnych skutkach noszenia maseczek. Myślę, że nie znajdziemy idealnego rozwiązania. Jest to cały czas nowa sytuacja dla całego świata. Natomiast uważam, że każdy powinien robić tyle, żeby nie narażać zdrowia jeszcze drugiej osoby. Dziękuję.
Bardzo pani dziękuję. I pan Stanisław, dzień dobry.
No, witam serdecznie. Ja bym chciał zapytać, bo skoro ludzie świadomie się nie szczepią i to jest ich wybór, później trafiają do szpitala, czy ci ludzie nie powinni, że tak powiem, ponieść kosztów tego leczenia, bo skoro doprowadzają do takiej sytuacji, że całe społeczeństwo ponosi koszty, bo to ogromne koszty pandemii, no to nie bardzo rozumiem, dlaczego ci, którzy zaszczepili się, robią wszystko, żeby ta pandemia była jak najkrótsza, jak najdłużej przechodziła, mają ponosić koszty dla tych, którzy uważają inaczej. No jeśli wybrałem taki
wybór... Panie Stanisławie, tak samo moglibyśmy o palących powiedzieć, pijących, bo myślę,
ale
że...
Ale oczywiście, że tak. A że
tutaj
nie?
Zupełnie inna dyskusja.
A
więc...
dlaczego?
No tak, panie Stanisławie, dzisiaj skupmy się na tej sytuacji, która jest dzisiaj.
Ktoś robi świadomie i świadomie
zagraża. Wie pan, że to jest nierealne, o czym pan mówi. Błagam, panie Stanisławie, błagam pana.
Ale oczywiście obecne miesiące są poszukiwaniem najbardziej skutecznych dróg dotarcia. Co zrobić, żeby zachęcić do szczepień? Co zrobić, żeby zachowania racjonalne, społeczne, osobiste, które ograniczą transmisję, jako społeczeństwo się uczymy. Myślę, że będziemy mądrzejsi za rok, dwa, trzy. Będą dane naukowe, które określają, które sposoby zachowań są najbezpieczniejsze. Wiemy, że trzeba zachować wolność jednostki ludzkiej naszą. Natomiast w jaki sposób przekonać, żeby optymalne były rozwiązania, które zaproponujemy społecznie.
Pani Teresa, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Króciutkie pytanie prosimy.
Przede wszystkim, po pierwsze, chylę ukłony przed całą służbą zdrowia. Po drugie, maseczki uważam, że absolutnie jak najbardziej, natomiast w tych tramwajach, autobusach to nie tylko młodzież, ale ludzie starsi również nie zakładają maseczek albo zakładają na usta, nie na nos. I zwracam uwagę, bardzo często zwracam uwagę, jak tylko mogę, chyba że ktoś siedzi na drugim końcu autobusu, to nie. Jest nieraz niegrzecznie, a nieraz jest prawidłowo, a nieraz jest obrażenie i założenie maseczki. Natomiast absolutnie nie zgadzam się z moim przedmówcą, który tak się wyrażał na temat służby zdrowia, maseczek, jako znawca, nie wiem czego, bo u nas wszyscy się na wszystkim znają, wszyscy są medykami. Ja wierzę profesorowi Wysockiemu i wierzę lekarzom. Miłego dnia.
Pani Teresa, bardzo pani dziękuję. Panie profesorze, mamy już ostatnie 2 minuty, więc spróbujmy jakoś może podsumować tę rozmowę. Mnie bardzo interesuje to, jeszcze o to chciałem pana też zapytać, o ten wirus RSV u dzieci, bo teraz wyszło bardzo dużo wirusów, których nie było aż tak bardzo przed pandemią. Może to wynikać też z tego, że dzieci były izolowane na wiosnę, więc czy to z tego
też wynika? Z tego powodu, że jest lepsza diagnostyka wirusologiczna. Absolutnie dzięki COVID-owi zyskuje segment diagnostyczny w służbie zdrowia. Bardziej się pewnie, większe są możliwości, lepiej przykładamy się do diagnostyki, zwłaszcza wirusologicznej. I rzeczywiście jest to pewien efekt odbicia u dzieci. Trzeba by zapytać bliżej pediatrów. Natomiast jeśli mogę wypowiedzieć odnośnie dorosłych, to rzeczywiście COVID-u troszeczkę maskuje inne infekcje wirusowe. Wiemy, że pewnie grypy zgłaszanej przynajmniej było wiele mniej na wiosnę. Zobaczymy, jak będzie w najbliższych tygodniach. Choć, jak wspomniałem, kwestia grypy to jest dopiero przełom grudnia, stycznia i luty.
Panie doktorze, na koniec, takie trzy najkrótsze rady, jakie pulmonolog może dać słuchaczom, o czym należy pamiętać. Nie tylko w kontekście samego koronawirusa.
Po pierwsze, bezwzględnie zachować, dbać o dobrostan fizyczny i psychiczny.
Czyli się wyspać, to już o czym pan mówił.
Po drugie, jednak kto jeszcze się nie zaszczepił, zaszczepić się bezwzględnie. I po trzecie, te trzy zasady, po pierwsze maseczka, po drugie dystans społeczny, po trzecie dezynfekcja rąk, mycie też twarzy. Nie powinniśmy zapomnieć o tym, że mycie twarzy i utrzymanie higieny twarzy sprzyja, zwłaszcza utrudnia rozwój epidemii.
Kiedy przyjdziemy z dworu i jesteśmy, tak czujemy, że na twarzy coś nam tutaj chodzi. Dziękuję bardzo. Profesor Szczepan Cofta, naczelny lekarz Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.